Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica. W czwartkowe popołudnie ze studia Radia Maryja w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Duchowie w kolejnej audycji Niebolotu witają Was
brat Adam,
brat Łukasz
i brat Stanisław.
Ostatnie nasze spotkanie to rozmowa z niezwykłym człowiekiem, panem Bogusławem Nowakiem. Osoby, które nie miały okazji wysłuchać tej audycji, odsyłamy do archiwum Radia Maryja lub na naszą stronę seminaryjną www.wsd.redemptor.pl. Dzisiaj przedstawić Wam chcemy kolejną osobę, osoby, których życie może być inspiracją, iskrą w radykalniejszym przeżywaniu swojej wiary.
Jak co miesiąc, zaczynamy od postaci biblijnej. Sam Jezus powiedział o tym mężczyźnie, że między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od niego. Mowa o Janie Chrzcicielu. W naszej formacji redemptorystowskiej jeden z etapów to nowicjat, a przewodnikiem, towarzyszem na tej drodze jest magister nowicjatu. Co te nazwy oznaczają? Skąd porównanie do Jana Chrzciciela? O tym zaraz. A my posłuchajmy historii Jana Chrzciciela, głosu wołającego na pustyni.
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał go, mówiąc: to ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. Lecz tetrarcha Herod, karcony przez niego z powodu Herodiady, żony swego brata, i z powodu innych zbrodni, które popełnił, dodał do wszystkiego i to, że zamknął Jana w więzieniu. Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: dam ci o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: o co mam prosić? Ta odpowiedziała: o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła: chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.
W przeczytanych fragmentach widoczny jest radykalizm życia, pustynia, wskazywanie drogi, nawrócenie, zmiana swojego życia. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać z naszymi gośćmi, ale o tym po piosence.
trzymaj chwilę tę. Może ty błogosławionym będziesz.
Sami jak my, zakochani jak ty, pewni życia i sił.
Witamy ojca Mariusza Kierowskiego, redemptorystę, magistra nowicjatu, kierownika duchowego, spowiednika. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże wszystkim zebranym.
Ale witamy również brata nowicjusza Krzysztofa Wąsiewicza.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Drodzy współbracia, na początku proszę o kilka zdań o sobie. Kim jesteście? Skąd pochodzicie?
Ojciec Mariusz Kierowski, jak wspomniano, magister nowicjatu. Nie tak dawno minęło 25 lat od mojej pierwszej profesji zakonnej. Kapłanem jestem od lat 20. Pochodzę spod Wrocławia, z pięknej miejscowości Wołów. W kapłaństwie cóż robiłem? Przez wiele lat byłem zaangażowany w duszpasterstwo powołań. Nie mogę też zapomnieć przepięknych lat spędzonych w misjonarce, czyli w dziele prowadzenia rekolekcji i misji świętych. Studiowałem krótki czas również w Wiedniu teologię moralną, jak również miałem okazję pracować tam w duszpasterstwie. Z punktu widzenia teraz obecnego to jest ciekawe doświadczenie, bo żyjemy w podobnych czasach teraz w Polsce, więc to doświadczenie jest dość dla mnie ważne. Od 5 lat zaangażowany jestem bezpośrednio w formację u nas w seminarium. 4 lata ostatnio spędziłem w Tuchowie, a od 2 lat jestem magistrem nowicjatu.
Do tego magistra nowicjatu zaraz wrócimy, a Krzysztofie kilka słów o sobie.
Nazywam się Krzysztof Wąsiewicz, pochodzę z Elbląga. Tuż po skończeniu liceum poszedłem na studia, ukończyłem 5-letnie studia na kierunku budowa okrętów na Politechnice Gdańskiej. Po ich ukończeniu postanowiłem wstąpić do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Po odbyciu rocznego postulatu w Bardzie Śląskim aktualnie odbywam roczny nowicjat na Lubaszowej.
Powracamy teraz do ojca magistra i pytanie, kim jest magister nowicjatu i na czym polega ojca posługa od takiej praktycznej strony?
Magister nowicjatu odpowiedzialny jest za formację w nowicjacie. Nowicjat to rok bezpośredniego przygotowania przed złożeniem pierwszej profesji zakonnej, a zatem jest to czas intensywnej modlitwy, poznawania charyzmatu zgromadzenia, wejścia głębiej w doświadczenie Boga, jak również i doświadczenie własnych słabości, jak również i talentów, czas rozpoznania swojego powołania i czas odpowiedzi, czy ta droga, to znaczy poprzez złożenie ślubów czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i to jeszcze w konkretnym zgromadzeniu, w naszym wypadku redemptorystów, czy to jest droga dla mnie. Magister nowicjatu jest taką osobą towarzyszącą i odpowiedzialną za formację w tym okresie. To w skrócie to, czym się magister w nowicjacie zajmuje.
Bardzo bogata rzeczywistość. Ojcze, już tak przychodząc do głównego tematu naszej audycji, bycia świadkiem wiary, no warto by wyjść od tego, czym jest wiara. Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 26 mówi, że wiara to jest odpowiedź człowieka dana Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swojego życia. Co zatem było odpowiedzią Ojca, którą dał Ojciec Bogu?
Jeżeli wiara jest odpowiedzią, to znaczy zakłada, że wcześniej musi być jakieś zagajenie, jakieś wezwanie, jakaś interwencja Boga samego. Jeżeli wiara jest odpowiedzią, musi być najpierw odpowiednie słowo. Jak wierzymy, i to jest również jakieś doświadczenie mojej osobistej wiary, Bóg przemawia na różne sposoby. Można byłoby odnieść się do znanego wiersza Norwida: przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie. Ale w pewnym momencie człowiek odkrywa, że tym najważniejszym słowem, przez które Bóg przemawia, jest Jezus Chrystus. Bóg przemawia Jezusem Chrystusem. A zatem wiara jest odpowiedzią tym samym słowem. A zatem wejściem w głęboką, bliską przyjaźń, zażyłość z Jezusem Chrystusem i odpowiedzią to, co odkrywamy w Chrystusie jako najpiękniejsze. A tym najpiękniejszym słowem jest miłość. A zatem odpowiedź wiary dla mnie osobiście jest odpowiedzią takiej codziennej, zwyczajnej miłości.
Czy miał ojciec kiedyś takie doświadczenie bezpośredniego kontaktu z Bogiem, tak bym to nazwał, w jakiś bezpośredni sposób, czy Bóg się Ojcu objawił, ma Ojciec takie jakieś jedno doświadczenie, które mówi, tak, spotkałem w tym doświadczeniu Jezusa.
Taki krzew gorejący, tak?
Dokładnie.
Takie trzęsienie ziemi, tak? Myślę, że domyślam się, o co chciałbyś zapytać, ale wystawiasz mnie na pokuszenie, bo ja codziennie dotykam ciała Pańskiego. Codziennie podnoszę biały opłatek i mówię, to jest ciało moje. A chciałoby się powiedzieć, czy było takie wydarzenie, o którym mógłbym powiedzieć, dotykałem, moje oczy widziały, moje uszy słyszały. I jako kapłan muszę powiedzieć, to się dzieje codziennie, ale jeśli miałbym odwołać się do jakichś takich doświadczeń swoich osobistych, to tak, to się dzieje. Nie miejsce i czas na to, żeby o tym rozmawiać, ale takie doświadczenia bardzo głębokiego zjednoczenia z Bogiem, doświadczenia Jego obecności, pochylenia się nad moim losem, tak. Może najgłębsze i najważniejsze dla mnie to są doświadczenia odpowiedzi Boga na modlitwy i prośby, czasami zanoszone przez 4-5 lat i nagle przychodzi odpowiedź.
Przeskakując teraz w inną epokę, Jan, co usłyszeliśmy w przeczytanym fragmencie, mimo pierwszej pewności co do Jezusa, kiedy trafił do więzienia, zaczął się zastanawiać, czy miał rację, czy faktycznie to był Mesjasz, którego miał poprzedzić. Zatem w Jezusie mogło nie być nic niezwykłego, a przecież człowiek szuka niezwykłości w relacji z Bogiem, ale i pewności co do Jego istnienia. Czy da się osiągnąć tą pewność?
No i tu jest problem z postawieniem pytania, bo przed chwileczką Adam zadał pytanie dotyczące pewnych niezwykłości. My ciągle szukamy tych niezwykłości, które miałyby potwierdzić naszą wiarę, tą codzienną i zwyczajną. Ale może właśnie nie tyle należałoby szukać tych niezwykłości, które są. Oczy trzeba mieć tylko szeroko otwarte, co próbować odkrywać Boga obecnego w codzienności, w takim zwyczajnym, szarym życiu. Natomiast jeśli chodzi o świętego Jana i również o posługę magistra nowicjatu, jeśli chodzi o tą scenę tutaj przed chwileczką przywołaną, to ja mam też takie wrażenie, że może też chodziło Janowi nie tyle o siebie samego, co o swoich uczniów, którzy zbyt mocno byli przywiązani do Niego. I była to ostatnia taka próba i szansa, by w spotkaniu z Jezusem mogli znaleźć odpowiedź na to pytanie, czy Jezus jest Mesjaszem. Zbytnie przywiązanie do wychowawcy czasami nie pozwala odkryć tego, który jest większy, na którego wskazuje wychowawca, a nie chce zatrzymywać dla siebie. Być może to była taka ostatnia próba podprowadzenia do Jezusa. Tak sobie czasami ją interpretuję.
Widoczne jest, że Jan to człowiek wiary, człowiek niezwykłej gorliwości, no taki radykalista, który wskazuje drogę, głosi potrzebę nawrócenia. I czy na tym etapie życia, pełniąc posługę magistra nowicjatu, czy ojciec odczytuje taką postawę jako no, swoje powołanie? Czy ojciec widzi jakieś duże zbieżności między swoją postawą a postawą Jana?
Postawy to najlepiej chyba oceniać innym z zewnątrz. Ja bym nie podjął tego ryzyka, by się wprost utożsamiać z Janem Chrzcicielem, zwłaszcza w jego ogromnej świętości, radykalizmie. A słowa Jezusa, które mówią o tym, że z niewiast nie narodził się większy poza Janem Chrzcicielem, przyprawiają o gęsią skórkę, więc nie będę szukał tutaj analogii. Ale owszem, jest bardzo dużo podobieństw. I tu w jego posłudze, w tym zbliżaniu do Jezusa, na pewno ją odnajduje. Jan Chrzciciel, jako ten drugi Eliasz, miał przygotować ludzi na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Miał przygotować na Królestwo Niebieskie. Więc posługa magistra nowicjatu jest jak najbardziej do tego zbieżna. To jest przygotowanie do tego, żeby konkretna osoba przygotowała swoje życie, siebie samego, na spotkanie bardzo osobiste, bardzo intensywne, jak nigdy do tej pory, z osobą Jezusa Chrystusa. To w jakiś sposób jest zgodne z tym, co Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est pisze o chrześcijaństwie i pisze tam w sposób piękny, że chrześcijaństwo nie jest systemem moralnym, nie jest zbiorem idei, ale jest spotkaniem z osobą, jest wydarzeniem, spotkaniem z osobą. To tu jest na pewno dużo podobieństwa. Jest też podobieństwo przez to, że Jan przygotowywał poprzez nawrócenie i chrzest, czy chrzest nawrócenia, zanurzenie w grzechu. Doprowadzenie człowieka do tego, by uznał swój grzech, swoją słabość, niemoc, nieumiejętność, czyli zanurzenie go w jego śmierci, w jego grzechu. Doprowadzenie do tego jest czymś, co się dokonuje w nowicjacie, po to, żeby mógł wstać odmieniony, zanurzony w Chrystusie. Więc tu jest duże również podobieństwo. Jest podobieństwo tym, co opisuje święty Jan Ewangelista. Mówi o spotkaniu Jezusa, Jana Chrzciciela i pierwszych uczniów. Oto Baranek Boży. Bardzo enigmatyczne słowa. Dwóch tylko zrozumiało. Poszło za Jezusem. Zostawili swojego dotychczasowego mistrza. Tu jest również rola, w jaki sposób odczytuje rolę magistra nowicjatu. To jest tylko etap. To jest podprowadzenie do Jezusa i pozostawienie, przecięcie pępowiny bardzo szybko. Jeżeli natomiast miałbym od siebie powiedzieć, nie upatruję w sobie za bardzo tej postawy Jana Chrzciciela, świadomy swoich słabości, grzechów, ale mam inną piękną postać, która często w takich sytuacjach jakoś przychodzi mi z pomocą, by zrozumieć to, co robię. To jest Heli, który wskazał głos, wewnętrzny głos, który gdzieś rozlegał się w sercu Samuela. Sam Heli nie był może świętym człowiekiem, ale na tyle wrażliwym i mądrym, że potrafił wskazać głos Boga w sercu człowieka.
Boże mój, Ty zawsze przy mnie stój, tak modlę się do Ciebie, bo czuję w sobie coś. Wśród złego świata snu nie ma nikogo tu. Tak mówią wszyscy, choć nie wiedzą tego wciąż, że każdy światło ma i musi komuś je dać. Ja cieszę się, że ktoś światło dał i mnie.
Zakonnik, kapłan nie ma ojciec własnych dzieci, ale posługa magistra, czyli wychowawcy, towarzysza, ma w sobie takie elementy, które można uznać za ojcostwo duchowe.
Ojcostwo duchowe to jest rzeczywiście coś, czego może doświadczyć magister nowicjatu. Taka radość ojcostwa, radość oglądania, dochodzenia do pełnej dojrzałości tych, którzy zostali mu powierzeni, a czasami rzeczywiście można to przeżywać jak oglądanie dochodzenia do dojrzałości religijnej swoich własnych dzieci. Tutaj obok siedzi brat Krzysztof, który jest już absolwentem szkoły wyższej. Ja tak sobie rachuję, no może jest troszeczkę za stary, żeby mógł być moim synem, ale chyba niewiele brakuje, więc ci wszyscy nowicjusze, z którymi miałem do tej pory do czynienia, mogę ich odbierać jako swoich synów. Oglądanie tego procesu dochodzenia do dojrzałości powierzonych sobie współbraci, do tej dojrzałości religijnej, ale także i ludzkiej. Oglądanie, jak czasami pokonują swoje niemoce, lęki, niepokoje. To jest doświadczenie przepiękne i to jest doświadczenie niepowtarzalne. Pięknie o zadaniach i o takim może nie tyle ojcostwie, co o byciu starszym bratem mówi Vita Consecrata. W 66 punkcie, tam gdzie mówi o wychowawcach, o formatorach, mówi coś takiego. Bóg Ojciec jest pierwszym i najdoskonalszym wychowawcą tych, którzy mu się poświęcają. Jednakże posługuje się w swoim dziele pośrednictwem ludzi, stawiając u boku tych, których powołuje, starszych braci i siostry. Formacja jest zatem uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem Ducha Świętego kształtuje w sercach młodych mężczyzn myśli i uczucia swojego syna. Jeżeli pomyślę, że Bóg zaprasza mnie do swojego dzieła, bo to On, Ojciec, jest tym, który jest formatorem, pierwszym, najważniejszym, a zatem moje ojcostwo duchowe jest zanurzone w ojcostwie Ojca, to jest tylko w jakiś sposób zastępcze wykorzystanie zdolności, możliwości ludzkich, ale pierwszym formatorem i ojcem formacji jest Bóg Ojciec. to jest coś, co może przerastać, ale z drugiej strony daje świadomość, kto jest naprawdę tutaj formatorem, w imieniu kogo się występuje. To jest również bardzo cenne i ważne, o czym się pamięta na co dzień.
Mówi ojciec o tym towarzyszeniu w rozpoznawaniu powołania. Obok nas siedzi Krzysztof. W jaki sposób ty postrzegasz osobę magistra? Kim on dla ciebie jest?
Chciałbym zacząć od nowicjatu. Czym nowicjat jest dla mnie? Bo nowicjat, tak jak ojciec tutaj wspomniał prędzej, jest takim nastawieniem, ja mam doświadczyć Pana Boga, ja mam głębiej Go poznać, lepiej dojść do pewnej prawdy, takiego osobistego spotkania z Panem Bogiem. No i właśnie tutaj też postrzegam tą rolę magistra, tu się włącza magister. Takim jednym słowem trudno to oddać, kim jest magister dla nowicjusza, kim jest magister dla mnie. Na pewno jest, już tak od góry zaczynając, przełożonym, jest nauczycielem, wychowawcą, przykładem starszego współbrata, który towarzyszy mi w tej drodze ku życiu zakonnemu, podprowadza, pokazuje, gdzie spojrzeć i czemu się przyjrzeć w swoim życiu. I może będzie to powtarzanie pewnych słów, które ojciec prędzej użył, ale tak rzeczywiście to postrzegam, że magister jest tym głosem wołającym na pustyni mojego życia i tym, który mi pokazuje, tu przechodzi Pan Jezus w tym momencie, idź za Nim. Po pół roku bycia w nowicjacie takie mam doświadczenie, że rzeczywiście ta konkretna osoba, ojciec Mariusz, wie, co robi i w pewnych momentach pokazał mi, dokąd mam iść.
Słuchają nas na pewno młodzi ludzie, którzy często nie wiedzą, gdzie szukać autorytetu we własnych rodzinach, czasem rozbitych, nie dostrzegają osoby, która mogłaby im towarzyszyć w tym dorastaniu, w przeżywaniu problemów, ale też i radości. Czy jest jakieś rozwiązanie na to?
Ostatecznie chodzi zawsze o to samo, jeżeli odniesiemy się do postaci świętego Jana Chrzciciela. To znaczy, by wskazać młodemu człowiekowi Jezusa, by on usłyszał jego słowo. Raz, żeby mógł to słowo przeczytać, żeby do tego słowa mógł dobrnąć, a z drugiej strony, żeby mógł usłyszeć to słowo w swoim sercu, bo ono tam jest. Ono tam już na niego czeka. To są jego rozgoryczenia, trudności, przeróżne uczucia, za którymi stoi wołanie Boga. Choćby tylko tyle, żeby nauczyć go rozumieć ten język, język Bożego wezwania.
Wracając do początku. W katechizmie Kościoła katolickiego możemy również wyczytać, że przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę. Co to dla ojca znaczy? Czy to jest jednostkowe działanie, czy proces?
Ja wiem, że to są zapisy dokumentu, mają swoje znaczenie i podkreślenie i rozumności, i woli jest tutaj jak najbardziej trafne, ale ja bym to rozszerzył troszeczkę, popatrzył tak całościowo. Kiedyś na święceniach bodaj diakonatu u nas w sanktuarium ksiądz biskup Dajczak, mówiąc do diakonów, obecnie już kilkuletnich kapłanów, mówił z takim pewnym przejęciem, tu chodzi o życie, panowie, tu chodzi o wasze życie. I w tym kontekście chciałoby się tak powiedzieć, tu nie chodzi o tylko jakieś przymioty, tylko tu chodzi o całego człowieka, o całość. Oddać Bogu rozum i wolę, ja bym powiedział, oddać całe swoje życie. Problem polega tylko na tym, że tak rozum, wolę, ale tym bardziej swoje uczucia, postawy, to czym się kierujemy, Bogu można oddać o tyle, o ile my nad tym panujemy. Oddać możemy to, co jesteśmy w stanie od Boga przyjąć jako dar. To, czego nie potrafimy przeżyć jako daru, nie oddamy Panu Bogu. I patrząc na to, czy czerpiąc też z doświadczeń nowicjatu, chciałoby się powiedzieć, że jest to pewien proces, jest to długotrwały proces, mozolny. Nieprawdopodobnie inspirujące słowo katechizmu. Zaczęliście rozmowę od katechizmu, wprawdzie od 26 punktu. Ja zacząłbym od pierwszego. Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy. Zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swojego szczęśliwego życia. Bóg stworzył nas po to, byśmy mogli doświadczyć jego szczęścia.
Zataczając koło, wróćmy na początek, do Jana Chrzciciela. Tak jak wtedy, tak i dziś, potrzeba świadków prawdy, jedynej prawdy. Potrzeba ludzi, którzy w radykalny sposób żyją i tym zachęcają do pójścia drogą miłości. Towarzyszyć komuś w drodze rozwoju to sprawa trudna, ale i piękna. Autentyczność w tym pociąga innych, zgodną z słów, z czynami daje inspirację, by czynić podobnie. Jeśli droga radykalizmu życia zakonnego pociąga Cię, to zapraszamy Cię na rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej od 18 do 22 lutego w Tuchowie. Więcej informacji na stronie internetowej www.barka.redemptor.pl.
Dziewczęta, zapraszamy do sióstr redemptorystek w Bielsku Białej na indywidualne dni skupienia, po wcześniejszym skontaktowaniu się z siostrą Beatą lub siostrą Kazimierą. Można to zrobić telefonicznie, mailowo, listownie. Więcej informacji na stronie internetowej www.redemptorystki.pl. Na koniec możecie przekazać pozdrowienia. Najpierw może zaczniemy od Krzysztofa.
Tak, pragnę pozdrowić moich rodziców, moją siostrę Hannę oraz moją całą rodzinę oraz wspólnotę nowicjatu, którzy nas teraz słuchają, oraz całą wspólnotę domową. Pozdrowiłbym na czele z rektorem, ale ojciec rektor tutaj siedzi koło mnie, więc pozdrawiam na czele z ojcem proboszczem Stanisławem Majchrowskim.
Ja zacznę pozdrowienia również od rodziców, którzy na pewno siedzą w tej chwili przy radioodbiorniku, więc pozdrawiam Was, kochani. Pozdrawiam rodziny moich braci i mojej siostry. Pozdrawiam oczywiście nowicjat razem z siedzącym obok Krzysztofem, z tymi, którzy w nowicjacie przy radioodbiornikach, wspólnotę domową, jak również wszystkich dotychczasowych wychowanków, czy to w seminarium, czy już poza nim. Jeśli tylko gdzieś dotrze słowo pozdrowienia, serdecznie, gorąco pozdrawiam Was wszystkich.
Ze studia w Tuchowie żegnają Was klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów oraz nasi goście, ojciec Mariusz Chyrowski oraz brat Krzysztof Wąsiewicz. Z Panem Bogiem.
Dzieci wybrane w imieniu Twym, jedno serce i cel nas gromadzi, by wielbić Cię i śpiewać hymn. Tylko Ty, Panie, jesteś fundamentem, nie musimy się bać. Gdy nadejdą burze, my będziemy trwać, bo Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś nas. Ty zbawiłeś nas, bo Ty zbawiłeś.